Jest 9:33, witam w programie Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk, a w naszym studio Adam Żołnowski, wiceprezes DCT, Mateusz Kowalewski, publicysta z portalu gospodarkamorska.pl. Dzień dobry panom.
Dzień dobry, dzień panu. Dzień dobry państwu.
Jeżeli ktoś ogląda informacje albo słucha Radia Gdańsk i czyta też portale internetowe, informacja numer jeden z dnia wczorajszego, Polski Fundusz Rozwoju wraz z dwoma innymi podmiotami, PSA International i IFM Global, podpisały umowę wspólnego nabycia 100% udziałów w DCT Gdańsk, czyli przejmują gdański terminal kontenerowy. Dwa słowa o skali tego, co zostało kupione. Transakcja jest wyceniana na około 5 miliardów złotych. A nie dalej jak tydzień temu rozmawialiśmy o tym, jak wygląda rynek kontenerowy w Europie. Na Bałtyku w pierwszej piętnastce jest jeden podmiot, jeden terminal kontenerowy, to jest właśnie DCT. Największy na Bałtyku, największy w Polsce, ogromny sukces rynkowy przez ostatnie 10 lat. Co oznacza ta transakcja? Adam Żołnowski, przedstawiciel terminala.
Ta transakcja oznacza to, że DCT Gdańsk będzie miało nowych właścicieli. Jeżeli popatrzymy na strukturę nowych akcjonariuszy, no to widzimy, że mamy bardzo mocnego gracza na rynku globalnym, operatora portowego. Żeby państwu opowiedzieć, jaka jest skala przeładunków PSA, to trzeba wymienić jedną wartość. 81 milionów TEU, tyle PSA i podmioty zależne od PSA przeładowały w ubiegłym roku. Dla przypomnienia, DCT Gdańsk przeładowało w ubiegłym roku 1,9 miliona TEU, czyli ponad 40 razy więcej.
Czyli jesteście w wielkiej rodzinie.
Tak, można powiedzieć, że PSA, będąc tym globalnym graczem, pracując z DCT, no myślę, że powinien wnieść tutaj wiele dobrego, dzieląc się tymi doświadczeniami ze świata. Z kolei Polski Fundusz Rozwoju, no tutaj nie trzeba przecież tej instytucji reklamować, w Polsce wiele przejęć i działań bardzo aktywnych, mających na celu wzmocnienie polskiej gospodarki. Z kolei trzeci udziałowiec IFM, też inwestor długoterminowy, działający także na rynku polskim od wielu lat, więc myślę, że to jest taka bardzo dobra, optymalna struktura do tego, aby DCT mogło się dalej szybko i efektywnie rozwijać.
A jak mówimy szybko, efektywnie, macie panowie jakąś taką wizję, jeżeli mówimy o tych milionach przeładowanych kontenerów, że chcielibyście za 2 lata, nie wiem, podwoić albo kiedy 5 milionów TEU w Gdańsku? No, czy to tajemnica handlowa?
To troszeczkę jest, nie ukrywam, informacja, to nie jest informacja publiczna. Plany mamy rzeczywiście ambitne. Jeżeli państwo, panie redaktorze, odwiedzi DCT, to my jesteśmy w ciągłej rozbudowie. W tej chwili trwa program inwestycyjny o wartości ponad 250 milionów złotych. Budujemy nowe place składowe, kupiliśmy nowe suwnice, kupiliśmy także dźwigi na plac, będziemy rozbudowywali bocznicę kolejową znacząco. Właściwie na każdym froncie naszego działania trwa rozbudowa i trwa rozwój, więc jakby nie robimy tego tylko po to, żeby mieć więcej placów składowych, żeby mieć więcej dźwigów, tylko po to, żeby przeładowywać więcej ładunków, a wiadomo, że więcej przeładunków to jest szybszy rozwój firmy, szybszy rozwój regionu, szybszy rozwój kraju. Bo pamiętajmy o tym, że wpływy do budżetu państwa z tytułu ceł, VAT-u i akcyzy za ubiegły rok przekroczyły ponad 8 miliardów złotych.
Te wygenerowane towarów, w DCT,
które
tak?
Nie w DCT, które przeszły przez DCT, tak? DCT tyle tak, nie generuje tak. Samo.
Nie, oczywiście.
Ale ładunki, które przechodzą przez DCT, szacuje się, że to jest ponad 8 miliardów złotych. Także to są olbrzymie pieniądze dla państwa.
Mateusz Kowalewski, czy ta transakcja wczorajsza, ona daje perspektywy optymistyczne, czy to taki urzędowy optymizm pana prezesa Żołnowskiego, czy rzeczywiście są powody do zadowolenia?
Znaczy, jak gdyby obserwuję tą przygotowania do tej transakcji od dłuższego czasu. Nie ukrywam, że no wiele osób, wiele podmiotów było pełnych obaw, ponieważ no nie do końca wiadomo było, w jakim kierunku to pójdzie. Pojawiały się już wcześniej plotki, jakieś informacje odnośnie udziału w tej transakcji właśnie Polskiego Funduszu Rozwoju. I traktowałem to tak właśnie z pewnymi obawami, szczególnie w takiej konstrukcji hipotetycznej, w której ten Polski Fundusz Rozwoju miałby jakiś znaczący większościowy udział w DCT, bo obawiałem się, że w takiej sytuacji, kiedy na przykład Polski Fundusz Rozwoju by miał 80-90% akcji DCT, jego pozycja na takim rynku globalnym mogłaby być troszeczkę marginalizowana ze względu na to...
Ma 30%, tak, zupełnie inna skala.
Zupełnie inna skala i w przypadku takiej konstrukcji, no wydaje się to jakby antidotum na wszystkie te obawy, tak? Bo z jednej strony mamy światowego gracza, który jest obecny na wszystkich rynkach globu, można powiedzieć, ma olbrzymie doświadczenie i gwarantuje to, że pozycja DCT na mapie terminali kontenerowych, jak takich punktów przeładunkowych świata będzie bardzo stabilna. Z drugiej strony mamy no spółkę Skarbu Państwa, która w pewien sposób zawsze będzie dbała o to, żeby DCT no miało tą stronę troszeczkę polską, zawsze będzie działało w takim kierunku, żeby terminal...
Przez pryzmat potrzeby gospodarki, tak?
Przez pryzmat...
Krajowej.
Można powiedzieć geopolityczny bardziej, no będzie dbało o interesy polskie i o to, żeby tutaj jednak to DCT było gdzieś w tej Polsce mocno zakotwiczone. No i trzeci inwestor, tutaj doświadczony gracz, ja rozumiem, że to w ogóle jest, tu też spytam u źródła, ten trzeci inwestor to jest fundusz infrastrukturalny australijski, który tak naprawdę z tym dotychczasowym właścicielem jest w pewien sposób powiązany.
Na to pytanie nie potrafię odpowiedzieć. Myślę, że nie, bo ja przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby Macquarie było powiązane z IFM-em. Być może jakieś fundusze emerytalne, którymi obie instytucje
ale generalnie
zarządzają, czy
chyba
oba fundusze...
dobrze świadczy generalnie o tym, że Australijczycy zostawili sobie udziały w DCT w jakimkolwiek sposób, bo chyba doceniają wartość i potencjał tej spółki. Mogli się przecież pozbyć wszystkiego, zostawili 30%, no widząc dalsze zyski,
rozwojowy, tak? PSA, o którym pan prezes Żołnowski mówił przed chwilą, to no, jeden z największych operatorów na świecie, no i zarządza największym terminalem kontenerowym świata w Singapurze. Myśli pan, że doświadczenia z Singapuru przydadzą się w Gdańsku?
Ja myślę, że się bardzo przydadzą, dlatego że w strategii PSA jest bardzo widoczna tak zwana hubowość, czyli oni inwestują w porty, w których można tworzyć strategię hubu, czyli dowozimy towary
i rozwozimy lokalnie
dalej, tak?
Tak?
I to jest dokładnie zgodne, myślę, że strategią Polski, abyśmy my jako kraj stanowili taką bazę logistyczną dla całego obszaru Europy Środkowo-Wschodniej, więc te strategie doskonale do siebie pasują. I oczywiście to są najlepsze strategie z punktu widzenia dynamiki rozwoju.
Bardzo często jak się patrzy na rynek kontenerowy, to widać takie bardzo niby oczywiste na rynku, ale bardzo wyraźnie to widać tutaj. Wzrastają przeładunki od lat w Gdańsku, systematycznie spada pozycja Hamburga. Oczywiście Hamburg nadal to jest 8 milionów kontenerów, Gdańsk to jest prawie 2 miliony, więc nadal ta przewaga jest ogromna, natomiast pewna tendencja jest z punktu widzenia naszego portu, naszego terminala bardzo pozytywna. Dlatego nietypowo spytam, kto może stracić na przeładunkach na tej transakcji? Wiadomo, że Gdańsk będzie wzmocniony, Gdańsk ma być hubem, ogromna inwestycja. Kto się może obawiać tej inwestycji? Oczywiście obawiać w sposób rynkowy, bo tylko i wyłącznie w tych kategoriach to trzeba rozpatrywać.
Myślę, że DCT, realizując strategię hubową, na pewno będzie zainteresowany tym, aby bardzo mocno funkcjonować na rynku polskim, na rynku bałtyckim, czyli wszystkie kraje leżące nad Bałtykiem, no i docelowo sięgać do Czech, na Słowację, potencjalnie także na Białoruś. Czy ktoś straci? Szczerze mówiąc, trudno mi na to pytanie odpowiedzieć, bo rynek rośnie. i nam zależy na tym...
Jest co dzielić, tak?
Żeby przejmować te nowo wykreowane strumienie ładunków. Musimy pamiętać o tym, że takie porty jak Hamburg, bo wymienił pan tutaj...
No przykładowo,
ten port jako przykład. Działają, czy przeładowują kontenery od 50, właściwie od 51 lat. Mają bardzo mocną pozycję ugruntowaną, wsparcie wszystkich podmiotów i administracyjnych, i politycznych. Pełne zrozumienie tego, jak działają porty. I my wchodzimy, myślę, w bardzo podobny etap, no, może nie etap rozwoju oczywiście, bo to 50 lat względem 10 lat, ale w podobny układ, który pozwoli DCT się dalej rozwijać. Ale musimy pamiętać także o tym, że my cały czas powinniśmy być lepsi, oferować lepsze usługi dla klientów, właśnie względem takich doświadczonych terminali jak Hamburg, bo tylko to nam pozwoli przejmować te nowe struktury czy nowe poziomy ładunków, a być może i częściowo po jakimś czasie odbierać to, co w tej chwili jest przeładowane w Hamburgu, a docelowo z punktu ekonomicznego powinno być przeładowane w Gdańsku.
Jak patrzymy na Bałtyk, widać kilka zagrożeń konkurencyjnych. W Kłajpedzie testowano wpłynięcie zupełnie innej klasy wielkości kontenerowca. W grudniu udało się przycumować. Rosjanie zapowiadają inwestycje w Królewcu. Mateusz, twoim zdaniem ta transakcja czy pozycja DCT w Gdańsku dzięki tej transakcji będzie mocniejsza na takie zakusy konkurencji, żeby coś tam nam odbierać?
Mam nadzieję, że tak, no gwarancji nigdy nie ma. No, mam też nadzieję, że Australijczycy w tej chwili nie zainwestują w Kłajpedzie, na przykład pozyskując zupełnie nowe lokalizacje. To mogłoby być
pewnego rodzaju problemem.
Jednocześnie DCT to była naprawdę doskonale zaplanowana, długoterminowa inwestycja. Tak naprawdę otacza ją bardzo duży region zamieszkały przez kilkadziesiąt milionów ludzi z Polski, właśnie z krajów z południowej granicy. Olbrzymia praca jest do zrobienia, jeśli chodzi o przeładunki tak naprawdę polskie, bo stare szlaki transportowe niestety oparte są cały czas o porty zachodnioeuropejskie i olbrzymia ilość ładunków, które trafia do Polski, szczególnie z takich województw jak wielkopolskie, górnośląskie. To są regiony, w których olbrzymia ilość ładunków cały czas jest obsługiwana starymi szlakami intermodalnymi, które są powiązane z portami, głównie z portem Hamburg, z portami zachodnioeuropejskimi. I tam de facto możemy się dopominać o swoje, bo to są ładunki, które naturalnie są obsługiwane, dedykowane Polsce i olbrzymią ilość tych ładunków można w naturalny sposób skierować do DCT i tu już będzie bardzo duża wartość dodana, jeśli chodzi o wzrosty w najbliższych latach.
No ale żeby się tak odbyło, jak opowiada Mateusz Kowalewski, to jednak trzeba by trochę jeszcze poprawić tą naszą wewnętrzną infrastrukturę. Z punktu widzenia DCT takie inwestycje infrastrukturalne marzeń, ale już poza samym terminalem. Co z pana punktu widzenia jest kluczowe, żeby właśnie te ładunki ze Śląska Górnego trafiały tutaj czy do Gdańska, czy do Gdyni, a nie do Hamburga czy Antwerpii?
Połączenia kolejowe, my na tym bardzo mocno pracujemy i staramy się przekonać do tych inwestycji także podmioty, które decydują o tym, jaka będzie struktura połączeń kolejowych w Polsce. Więc musimy dążyć do tego, aby udrożnić połączenia kolejowe na południe Polski.
To jest ten szlak Kościerzyna-Bydgoszcz, z waszego punktu widzenia nie ma tak.
Także można to jakoś w jakiś sposób wpisać w mapę poprawiającą czy zmniejszającą dociążenie trasy łączącej Gdańsk z Warszawą i potem powiedzmy w okolicy Częstochowy. Ale ja mówię o tym, żebyśmy doszli takim płynnym, żebyśmy umożliwili płynny transport towarów z Gdańska do Czech, z Gdańska na Słowację, z Gdańska na Białoruś, z Gdańska do Poznania. Tego nie ma. Trzeba jeździć naokoło. to kosztuje. Tracimy cenne pieniążki, już nie mówiąc o środowisku. Jeżeli uda nam się doprowadzić do tego, że Gdańsk będzie miał połączenie z największymi miastami polskimi, a także będziemy mieli, powiedzmy, dwa przejścia efektywnie działające na Białoruś, dwa przejścia, jedno do Czech, jedno na Słowację, to myślę, że my na tych rynkach będziemy zaczynali funkcjonować bardzo mocno. Tak? Musimy wziąć pod uwagę to, że abyśmy byli konkurencyjni, powinniśmy jeździć pociągami o długości 740 metrów, czyli to wymaga
przebudowy. A teraz ile mamy?
Teraz 600, tak? To jest, jesteśmy tańsi o około 20% od Niemców, jeżeli chodzi o dostawy towarów, ale nasze pociągi są krótsze o te 20%, więc de facto bardzo ciężko
chodzi na to samo, tak?
Chodzi na to samo, konkurować w Czechach i na Słowacji. Więc ta przewaga jest u nas, jeżeli doprowadzimy tego, że oprócz portów będą linie łączące nas jako port z największymi rynkami zbytu w efektywny sposób, no to jest tylko kwestia czasu, kiedy te ładunki zaczną być przeładowane właśnie w porcie w Gdańsku.
Port w Gdańsku zapowiadał, i to nie chodzi już o terminal DCT, ale o zarząd morskiego portu w Gdańsku, otwarcie placówki przedstawicielstwa handlowego na Białorusi. Takie działania mają sens. Już wcześniej uruchomiono taką placówkę w Chinach, w drugiej kolejności Białoruś. Ktoś mógłby żartować, po co na Białorusi, ale to się wydaje dość logiczne w kontekście tego, o czym mówimy.
Znaczy, na pewno wydaje się logiczne też w kontekście tego, że na Białorusi można zauważyć coraz większą aktywność firm shippingowych, logistycznych, chińskich, które no, widzą tam po prostu no, taki drugi szlak, jeśli chodzi o...
Element jedwabnego szlaku, tak?
No, coś obok, można powiedzieć, ponieważ no, na pewno jest to taka destynacja, która gdzieś w też sposób intermodalny łączy Europę z Azją. Jak najbardziej lokalizowanie tam swoich biur handlowych jest wskazane. Zarząd portu otworzył biuro w Chinach, ma plany co do Białorusi, ma plany, z tego co wiem, co do Czech i Słowacji, więc no, są to jakieś działania akwizycyjne, które są potrzebne, ażeby tych klientów tutaj ściągać, tych klientów tu pozyskiwać. Na koniec jeszcze tutaj odnośnie DCT zwrócił uwagę na to, no jak świetny biznes po prostu zrobił ten fundusz australijski, który zaprogramował pewną koncepcję, zaplanował pewną koncepcję.
Wymyślił miejsce, nie?
No, kilkanaście lat temu. Podjął duże ryzyko i inwestycyjne, i strategiczne, a w tej chwili no, widać, jak potężne efekty no, taka odwaga inwestycyjna może przynieść, takie wizjonerskie podejście do inwestycji, bo no, trudno określić dokładnie, jakie koszty i jakie inwestycje zostały nałożone na powstanie terminalu DCT, ale w prasie pojawiają się informacje o 5 miliardach złotych transakcji, a jestem przekonany, że to jest, nie wiem, dwa razy więcej niż inwestycje, które pochłonął sam terminal, więc to naprawdę był świetny biznes, który tylko może no, zapraszać, wskazywać innych inwestorów do no, tego typu odwagi inwestycyjnej i długoterminowego planowania.
Nic, tylko budować dobrze zlokalizowane terminale kontenerowe. Zmienimy teraz temat, natomiast pozostaniemy w polskich portach. Coś, co można potraktować jako pewną ciekawostkę. W trójmiejskich portach przeprowadzono operację komercyjnego bunkrowania, czyli tankowania ekologicznym paliwem LNG. W ciągu ostatniego tygodnia do Gdańska i Gdyni zawinęły jednostki z paliwem przyszłości. To pierwsze tego typu operacje w Polsce. Łącznie w obu trójmiejskich portach z czterech cystern do zbiorników statków Fru Valo i Ireland wtłoczono 72 tony paliwa LNG. Jak patrzymy na statki, które przypływają do DCT, to często widać, że one w DCT są rozładowywane, potem płyną na Redę w Kaliningradzie i tam Rosjanie, rosyjskie firmy sprzedają im paliwo. Myśmy przez ostatnie lata no, nie tankowaliśmy ani mazutem, ani gazem. Czy to, co się wydarzyło teraz, czyli to tankowanie LNG, to jest pewna symboliczna zmiana w polskich portach?
Musimy spojrzeć na to w ten sposób. Statków, które pływają na LNG, w tej chwili jest około 120, czy w 2018 roku było około 120 statków globalnie. Około 100, 130, pewnie 100 kilkadziesiąt jest budowanych. To nie zmieni całości funkcjonowania
struktury zasilania.
Struktury zasilania, bo one są jednak, chodzą głównie na tej ciężkiej frakcji ropy. No, będzie to trwało latami, zanim dojdzie do zmiany struktury zasilania tych statków. Oczywiście trzeba próbować, trzeba być w ramach tych portów, które zaczynają szukać nowych rynków. Natomiast pamiętajmy o tym, że to będzie postępowało stosunkowo powoli, bo żeby tankować statki, żeby bunkrować statki gazem, musimy mieć te statki, tak? A ich jest stosunkowo niewiele.
Ja zawsze to LNG zestawiam trochę z kierowcami na stacji benzynowej, którzy tankują swoje samochody gazem. I oni chyba nie mają poczucia takiego green shippingu, jeśli chodzi o drogi, co wcale nie jest dobre, bo LNG tak naprawdę te właściwości ekologiczne ma też na drogach w dużym stopniu. Jednocześnie, jeśli chodzi o to, co się wydarzyło tutaj w trójmiejskich portach, zdecydowanie na plus. Jest to pewien kierunek, który na pewno będzie rozwijane i to, że mamy już technologię, która na to pozwala, jest tylko i wyłącznie wartością dodaną.
A panie prezesie, jak mówimy o tym, że jednak większość statków szuka tego mazutu, czyli paliwa, na którym pływa, szczególnie po oceanach, w tych liniach
tak,
oceanicznych.
Tak, ja mówię, że 120 statków oceanicznych, tak? To tak, nie tak, w ogóle jednostek pływających, bo tutaj...
Nie, oczywiście. A czy jest nadzieja, czy w ogóle są prace nad tym, żeby ten mazut kupować w Polsce, czy jednak cały czas będą te bunkierki pod Kaliningradem zarabiać?
No tutaj zależy wiele od ceny. Od ceny i od chęci polskich podmiotów, czyli tutaj trzeba wspomnieć na pewno Lotos, na pewno Orlen, czy one są i będą zainteresowane tym, aby bunkrować statki w Gdańsku. Czy mają przede wszystkim surowiec tego typu?
W każdym razie jest kolejny biznes do zrobienia i chyba warto w portach to zrobić, bo w portach się w Polsce dużo udaje. Ja dziękuję serdecznie naszym gościom. Przypomnę, w studio Radia Gdańsk gościli dzisiaj Mateusz Kowalewski, Gospodarka Morska.pl i Adam Żołnowski, wiceprezes DCT, a ja dziękuję Państwu za uwagę. Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk.
Dziękuję bardzo.